Polsko! Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. To na obca przemocnęła szablon bierzemy. Nasz bardzo Polski, ziem włoskiej na Polski, za swoim przewodem, złączył się z narodem. Nasz bardzo Polski, ziem włoskiej na Polski, za swoim przewodem, złączył się z narodem. Przejdziecie Wisłę, przejdziecie Wartę, będziecie Polakami.
Drodzy Państwo, witamy bardzo serdecznie, nietypowo dzisiaj, fragmentem ze spotkania z Koła Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w Polsce. Dzisiaj wielki dzień, wybory parlamentarne, wieczór wyborczy i tak wyglądało w tym właśnie ośrodku, gdzie skupili się zwolennicy Jarosława Kaczyńskiego i Beaty Szydło. Za chwilę zaprezentujemy Państwu pierwsze słowa, jakie wypowiedział Jarosław. Witam Państwa, Ireneusz Mitrzalczyk.
Jan Mazur, dobry wieczór w tym radosnym dniu dla Polaków patriotów. Może nie wszyscy się cieszą, ale większość się na pewno cieszy z wyniku wyborów.
Drodzy Państwo, to fragment jeszcze.
Czekaliśmy na tę chwilę. Zjednoczonej Prawicy, Jarosław Kaczyński!
Dziękuję, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, 10 lat i 2 dni temu Lech Kaczyński został wybrany prezydentem Rzeczypospolitej. Mówię o tym nie tylko dlatego i nie przede wszystkim dlatego, że właśnie minęła 10. rocznica. Mówię o tym dlatego, że bez niego nie byłoby nas tutaj, bez niego nie byłoby Zjednoczonej Prawicy, nie byłoby Prawa i Sprawiedliwości. Ci wszyscy, którzy przeciwstawiali się w Polsce establishmentowi, nie mieliby żadnych szans.
Lech Kaczyński! Lech Kaczyński! Lech Kaczyński! Lech Kaczyński! Lech Kaczyński! Lech Kaczyński!
Szanowni Państwo, jest z nami pani Marta Kaczyńska. Zapraszamy!
Tak, dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo. Potrafił zwyciężać mimo ogromnej medialnej, a także wizerunkowej przewagi swoich przeciwników. Wygrał w Warszawie, wygrał w Polsce wybory prezydenckie, ale przedtem dzięki jego działalności jako ministra sprawiedliwości mogliśmy stworzyć Prawo i Sprawiedliwość. Stworzył dynamikę polityczną, która doprowadziła do powołania partii. Pokazał, że duch jest silniejszy od ciała. Pokazał, że autentyczność, bardzo wysokie kwalifikacje, piękny życiorys i to głębokie oddanie Polsce, a przede wszystkim ludziom pracy, to było coś, co przekonywało. Musimy o nim pamiętać. Musimy o nim pamiętać także w tej chwili i kiedy on przed 10 już przeszło laty składał mi meldunek, panie prezesie, melduję wykonanie zadania, to ja też dziś składam meldunek. Panie prezydencie, melduję wykonanie zadania. Ale muszę wspomnieć także o innych. Muszę wspomnieć o Oli Natalii Świat, o Grażynie Gęsickiej, o Przemysławie Gosiewskim, o Zbigniewie Wassermanie, o Krzysztofie Putrze, o Stanisławie Zającu, o Dorocie Doraczyńskiej, o Janinie Fetlińskiej, o Olku Szczygło, o Pawle Wypychu, o tych wszystkich, którzy zginęli, którzy wnieśli ogromny wkład w naszą pracę, w pracę naszego środowiska, bo pamiętajcie państwo, że ten dzisiejszy dzień to niezwykłe zwycięstwo. Pierwsze w dziejach polskiej demokracji zwycięstwo jednej partii. To coś, na co pracowali różni ludzie w różnych okresach przez 25 lat. Przez 25 lat od momentu powołania porozumienia Centrum, a wielu z nich działał także przedtem. Wspomnę jeszcze także o Sławomirze Skrzypku. Szanowni państwo, to są wspomnienia. Wspomnienia ludzi, którzy odeszli, a którzy odegrali w dziejach naszego środowiska, w dziejach Polskiego Obozu Patriotycznego wielką i pozytywną rolę. Ale jest też ten czas, który jest tuż, tuż za nami. I tu też mamy wielu bohaterów. Zanim zaproszę tutaj niektórych z nich na scenę, chciałem podziękować przede wszystkim Beacie Szydło.
Zdawało, że na zawsze starta zmaw, że nie złoży nikt ich w całość, że nie wytrze z wrażych łap. Polski żołnierz w obcej stronie, na Europie krańcu gdzieś, bijąc wroga tęsknił do niej i układał taką pieśń. Póki Polska żyje w nas, buty nie zginie. Orzeł biały jeszcze raz skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta z nóg. Gotów do lotu jeszcze zabrzmi złoty róg. Bądź gotów. Dawno ścichło rżenie koni, rozmiał się bitewny kurz. Szczęk stalowy białej broni do historii przeszedł już. I odeszli z tamtym wojskiem na niebieski tron i zew. Ci, co śnili wolną Polskę, zostawiając nam ten śpiew. znów jest z nami i z pomocą skora biec. Ale wolnej Polski granic polski żołnierz musi strzec i dochować musi wiary tym, co dali za nią krew. Nieść wysoko ich sztandary i pamiętać nam ten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie orzeł biały jeszcze raz. Jeszcze zerwie pęta z nóg, gotów do lotu, jeszcze zabrzmi złoty róg. Bądź gotów, bądź gotów, jeszcze zabrzmi złoty róg. Póki
Polska żyje w nas. Słowa Wojciech Kejne, muzyka Włodzimierz Korcz, wykonawca Artur Ruciński. Drodzy Państwo, czy jesteśmy gotowi? Polska wzniesie się na wyżyny. Zobaczymy, pożyjemy już wkrótce. Jeżeli to jest prawdą, PiS będzie miał rząd większościowy. No jeszcze wyniki nie, tym bardziej, że powstał taki ruch obrony wyborów, pan Orzeł. Ja tak tylko przelotnie spojrzałem, 3-4 miesiące przy wyborach prezydenckich on się tak wykluł i wyjątkowo dobrze działał. Tym razem przez około 2000 niejasnych spraw, jak wyrwane pierwsze kartki w hełmie takie były, gdzie karta PiSu była, podwójne PO. No, okazuje się, że tamte wybory, cośmy przeżywali, to bez tej kontroli te też prawdopodobnie PSL by wygrała, znaczy PO być może, czy PSL, jak w wyborach samorządowych. Te fenomeny, które tam były z komputerami, z tym wszystkim, trochę zostały opanowane przez Polaków. Polacy się zmobilizowali i kontrolują to. Wiele niejasnych spraw i wprowadzenie ludzi w błąd przy wyborach, przez co eliminowanie poprzez nieważność głosowania tych kart, poprzez podwójne stawianie krzyżyków, trochę skomplikowane to było w wyborach do Sejmu zwłaszcza, bo tam była taka książka praktycznie, było dużo łatwiej było do Senatu. Porozmawiamy o tym jeszcze, ale tym razem już prosimy Janka, jego refleksję.
No tak, ja się cieszę, że partia PiS wygrała, jak powiedziałem, no nie, na początku może nie wszyscy się cieszą, no to jest normalne, bo myśmy mieli tu w Kanadzie przecież też wybory, w poniedziałek, no i jak widzimy, większość Kanadyjczyków jest, jak ja to mówię, zakochana w partii liberalnej. No, mówi przyszły premier, czas na zmianę. No zobaczymy, no zmianę. Myśmy już przeżyli tutaj jako emigranci i partię konserwatywną, i partię tą liberalną. Wiadomo, no, światem rządzi pieniądz, ale jest państwo demokratyczne. Polska jest państwem demokratycznym obecnie, a czyli Polska i Kanada. W Polsce jest troszeczkę inaczej, bo przed wyborami no był ogromny atak w mediach, wszędzie przeciwko właśnie partii PiS. Nawet tutaj w Kanadzie zauważyłem, tam no, niektórzy bardzo źle mówili o partii, tam nawet nazywali, że to jest jakaś choroba, angina czy inne, no ale to już zostawmy to. I teraz co mnie najbardziej cieszy, że do polskiego parlamentu po raz pierwszy nie weszli komuniści. Bo jak wiemy, w 1944 roku komuniści przyjechali na ruskich tankach do Polski i tam założyli jakiś tam, dla nich to był rząd tymczasowy, komunistyczny, w Chełmie, w Lublinie. I tak od 1944 roku cały czas byli przy władzy. Potem, wiemy, był okrągły stół, tak sobie uzgodnili, że dalej będą rządzić. No i jak w 1944 było PPR, potem PZPR, no i po 89 SLD. Ale to byli ci sami ludzie. Przykładowo Leszek Miller, jak strzelali do robotników na ulicach w stanie wojennym, no to on był członkiem Komitetu Centralnego, czyli bardzo blisko Jaruzelskiego i Kraszczaka, a do dzisiaj jeździ limuzyną państwową. Jest utrzymywany za polskich podatników, no bo partia SLD, będąc w Sejmie, otrzymywała tam ileś milionów, bo takie są, takie jest prawo. Dlatego się cieszę, że nie ma, no nie ma komunistów w parlamencie polskim, bo takie kraje na przykład jak bogate, jak Kanada, Japonia, Stany Zjednoczone, Niemcy, nie mają komunistów w parlamencie, jakoś ludzie żyją i nikt nie narzeka. Także to nie można tak powiedzieć, jak to jakieś Wałęsa mówi, że musi być lewa i prawa noga. Nie. Ten głupi człowiek, bo już tak na niego już muszę powiedzieć Wałęsa. Tutaj słyszeliście państwo, tak pięknie mówili o świętej pamięci prezydencie Kaczyńskim. A ten elektryk z Gdańska, to tak mówię, głupi, bo powiedział, jedyną rzecz, którą dobrą zrobił dla Polski, to, że się zabił. To są słowa byłego prezydenta Wałęsy. I on tam właśnie mówił, że musi być lewa noga. Nie, nie, nie musi być. W Kanadzie nie mamy lewej nogi. I jak się żyje ludziom? Bardzo dobrze. Wiadomo, no nie ma ideałów, ale no nikt tak znowu nie narzeka. I teraz no jeszcze parę dni przed wyborami pani Kopacz, cały czas jest obecnie premier, no wygadywała bzdury. Powiedziała, że jeżeli Polacy zagłosują na PiS, to Polska się cofnie o 500 lat do średniowiecza. No nie zna Kopacz historii, bo wiadomo, 500 lat to jest 1000, tam powiedzmy 500 któryś, no a średniowiecze, tak historycy obliczają, skończyło się po zdobyciu Konstantynopola przez Turków, czy niektórzy mówią odkrycie Ameryki, no ale to było wszystko 1400 któryś rok, 1492 chyba drugi. No ale Kopacz mówi, że się cofniemy o 500 lat i będzie średniowiecze. No. Teraz 40, około 40%, no według tych sondaży ma partia PiS i prawdopodobnie będzie mogła rządzić sama, bez koalicji. I ja mam takie, mam taką nadzieję, że podczas tego rządu, tej kadencji Sejmu, powstanie jednak Międzynarodowa Komisja Lotnicza na wzór Holandii, aby wyjaśnić przyczyny katastrofy, która się wydarzyła nad Smoleńskiem. Bo te komisje moskiewska i ta potem polska, no to wiadomo, to był śmiech na sali. Śmiech na sali. Tak zrobili, jak Putin kazał. Jeszcze cieszę się, że apel byłego prezydenta Komorowskiego o wielkiej koalicji przeciwko partii PiS Polacy odrzucili, wyrzucili do śmieci, do kosza. Tylko przykre jest to, że taki właśnie człowiek był przez 5 lat prezydentem państwa polskiego. I on nawoływał, aby wszyscy się zjednoczyli, wszyscy, przeciwko partii PiS. Polacy mieszkający nad Wisłą i nie tylko, bo także i głosowali poza Polską, jednak zaufali tej partii. I no zobaczymy. Jest państwo demokratyczne, były wybory. PO przegrało, partia rządząca, wygrała partia PiS. Trzeba być optymistą, trzeba patrzeć do przodu optymistycznie. Tyle na temat spraw politycznych, bieżących. No i jeszcze może kilka minut poświęcę państwu z historii Kościoła. Tu już jest całkiem inny temat. Jeszcze wrócę dzisiaj do czytania z Ewangelii Marka, które już zapowiadałem od 2 tygodni. Uzdrowienie ślepego Bartymeusza w mieście Jerycho. Jest najstarszym miastem, które było otoczone murami. Miasto, które cały czas istnieje, nieprzerwanie, miasto Jerycho. Być może były inne miasta, starsze od Jerycho, na przykład Ur chaldejskie, Mezopotamii, ale naukowcy twierdzą, że najstarsze ślady zamieszkania w Ur, to są okres gdzieś 5000 lat przed Jezusem, a Jerycho liczą, że 9000 lat przed narodzeniem Pana Jezusa już tam była osada, już tam było miasto otoczone murami. Jerycho położone jest około 10 km na północ od Morza Martwego i około 20 km od Jerozolimy. Panuje tam klimat tropikalny i to jest taka ciekawostka, kiedy w lutym tego roku, ja tam byłem właśnie w lutym, była śnieżyca w Jerozolimie i w Betlejem, spadło około 20 cm śniegu, w Jerycho w tym czasie było około 20 stopni plus 20 stopni, w Jerozolimie rano było około minus 1, 0, w Jerycho plus 20. No, przypomnę, że Jerozolima i Betlejem to są miasta na wysokości około 750 metrów, a Jerycho jest w depresji, niżej od poziomu morza. Miasto Jerycho po wojnie w 1967 roku, to się nazywa wojna siedmiodniowa, po tej wojnie zostało zajęte przez Izrael. W 1994 roku stało się pierwszym miastem oddanym autonomii palestyńskiej. Jednak później ponownie wjechały wojska izraelskie. W roku 2005 zostało oddane Palestyńczykom. Nie wiem jak na długo. Obecnie mieszkańcy żyją jak w obozie. Dookoła są mury, druty kolczaste. Rozmawiałem z młodzieżą palestyńską w Jerycho. Młodzież jak każda inna na świecie. Jeden z chłopców miał dres, koszulkę tam Barcelona. Tylko ta młodzież nie może wyjechać na zewnątrz z Jerycha bez specjalnego pozwolenia władz Izraela. No przykre to jest, żyjemy w XXI wieku. Tyle na temat Jerycha. Nazywane to miasto było kiedyś miasto palm, piękna przyroda. A ludzie obecnie żyją tam w biedzie, odizolowani od innych. Tylko turyści i pielgrzymi ich odwiedzają. Tyle o Jerycho. I teraz za tydzień, w niedzielę, przyszłą niedzielę, 1 listopada, będzie w Kościele Katolickim uroczystość Wszystkich Świętych. I to nie jest Dzień Zmarłych, jak nazywano ten dzień w czasach PRL w Polsce. Codziennie w Kościele wspominamy tych, którzy żyli przed nami i zostali zaliczeni w poczet świętych. Jest to, ci ludzie są przykładem do naśladowania. Na przykład dzisiaj wspominaliśmy w Kościele świętego Piotra Kapłana, który się urodził w Hiszpanii. Urodził się w 1499 roku. Mało kto o nim chyba pamięta, ale jest zaliczony w poczet świętych. 28 Kościół będzie wspominał, będziemy wspominać chyba za 3 dni apostołów świętego Szymona i świętego Judę Tadeusza. Wśród 12 apostołów było dwóch Szymonów. Szymon Piotr i Szymon, którego ewangelista Marek nazywa Kananejczykiem, a ewangelista Łukasz Zelotą. Prawie nic o nim nie wiemy, o tym świętym. Wiemy tylko według tradycji, że był biskupem Jerozolimy i po śmierci świętego Jakuba został zabity, zginął za wiarę w Jerozolimie. Był już bardzo stary, według tradycji miał około 100 lat. I w tym samym dniu będziemy wspominać apostoła Judę Tadeusza. I Juda i Judasz to są te same imiona. Święty Juda był bratem Jakuba Mniejszego, apostoła, dlatego Łukasz nazywał go Juda Jakubowy. Ale 1 listopada będzie uroczystość Wszystkich Świętych. Na samym początku chrześcijaństwa nie oddawano czci publicznej nikomu z ludzi, tylko Bogu. Najpierw przedmiotem kultu stała się Maryja, Matka Pana Jezusa. I jej wizerunki spotykamy już w katakumbach z III wieku. Jednak krwawe prześladowania Kościoła, którym początek dali Żydzi w Jerozolimie, a w cesarstwie rzymskim Neron, i to był początek prześladowań i zaczął się kult do męczenników. Obchodzono rocznicę ich śmierci, zaczęto nawiedzać ich groby. Dzień ich zgonu uważano za dzień ich narodzenia w niebie. Ponieważ świętych męczenników było coraz więcej, bardzo dużo, większość z nich to byli bezimienni, kobiety, mężczyźni, bardzo młodzi ludzie, na przykład święta Agnieszka. Dlatego w kościele w Antiochii już w IV wieku pierwszą niedzielę po Zielonych Świętach poświęcono ich pamięci. A papież Bonifacy IV w 608 roku rzymską świątynię pogańską zamienił i poświęcił czci Matce Bożej i świętym męczennikom. I teraz rzecz bardzo ważna, kieruję te słowa do krytyków Kościoła. Kult świętych pańskich nie sprzeciwia się czci Boga, czci Bożej, ale ją pomnaża. Święci są bowiem przyjaciółmi Boga. Kto miłuje Boga, miłuje również Jego przyjaciół. Jeszcze jeden powód, który nas skłania do oddawania czci świętych pańskich. Każdy naród ma swoich bohaterów, stawia im pomniki. Kościół ma również swoich bohaterów, są właśnie nimi święci. Byłoby dziwne i niezrozumiałe, gdyby o nich nie pamiętać i nie stawiać ich na wzór. Tajemnica świętych obcowania należy do najpiękniejszych. Przypomina bowiem, że wszyscy jesteśmy jakby jedną rodziną Bożą, której nawet śmierć nie może rozłączyć. Święci, którzy już przeszli ten czas próby tu na ziemi przed nami, teraz cieszą się wiecznym przebywaniem chwale z Bogiem. Jest to dla nas zachętą, abyśmy mogli zwycięsko przejść ten czas próby podczas naszego życia, gdzie czai się tyle pokus, diabelskich pokus dookoła. Na koniec przypominam, że uroczystość wszystkich świętych to czas radosny, a nie smutek. Smutek jest tylko tych, którzy nie wierzą, że człowiek ma duszę nieśmiertelną, nie wierzą w świętych obcowanie, nie wierzą w ciała zmartwychwstanie. Ich błędne nauki mówią, że nie ma Boga, wierzą w różne teorie, to, że nie Bóg stworzył człowieka, tylko była ewolucja, życie wyszło z morza, potem proste ssaki, zwierzęta i jednym z gatunków zwierząt to są ludzie. I oni powtarzają, że ludzie się rodzą i umierają, tak jak fala na morzu. Pojawia się, rozbija się o brzeg, koniec. Była, nie ma. No smutna to teoria. A my, ludzie Kościoła założonego przez samego Jezusa, cieszymy się, że jest świętych obcowanie. A 2 listopada, dzień zaduszny, to już inna historia, inny temat. Powiem tylko, że czyściec to nie jest jakiś obóz koncentracyjny, ale czyściec jest to dobro miłosiernego Boga. Ale to może już zacząć ten temat. Dziękuję za uwagę, mówił Jan Mazur.
W brudnym świecie smutnych miast, pełnym wiatrów bezlitosnych, mignie czasem twoja twarz, jak niepewne mgnienie wiosny, przystankowy zmięty tłum, jakby cisnął ktoś dla żartu z ubiałego bukiet lub same najszczęśliwsze karty matką głupich cię nazwali nadzieją. Mali nadzieją, choć się z ciebie natrząsają, głośno śmieją, a mnie w dali, tak jak żagiel, i wypełni głuchy lęk. Zakamarki duszy nagie, gdy już tylko walić w mur, z cichą pasją pozostaje, nie przesadzaj.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Księże Jacku, kolejne wielkie wydarzenie w świecie, synod biskupów w Rzymie, dużo się mówi na ten temat, dużo różnych spekulacji. Mógłby ksiądz trochę przybliżyć na ten temat?
Oczywiście, bardzo duże wydarzenie, bardzo ważne, przede wszystkim wydarzenie duchowe, kiedy to biskupi z całego świata spotykają się pod przewodnictwem Ojca Świętego, żeby się modlić i żeby dokonać rozeznania sytuacji w świecie i w Kościele. I bardzo, i zawsze synod jest podporządkowany jakiejś idei wiodącej. Tym razem to była rodzina. Synod obradował 2 tygodnie?
To gdzieś koło
Lubrzymi. Tak. I bardzo pięknie.
To wyobradował, nie będziemy wiedzieć jeszcze.
No, nie wiem, ja tam nie byłem, nie byłem zaproszony na synod biskupów, bo zauważyłem, że zapraszają biskupów i świeckich, a jakoś księży tam chyba nie proszą. Nie miałem zaproszenia od Ojca Świętego, także nie wiem, nie potrafię powiedzieć, co tam było, co tam się działo. Był za to mój współbrat, arcybiskup Hozer, który w Radiu Maria Dzisiejszej w Telewizji Trwam wypowiadał i który z radością podkreślił, że synod potwierdził tradycyjną naukę Kościoła na temat rodziny. Natomiast jakie tam się wątki przewijały, jakie idee były prezentowane, tego dowiemy się z posynodalnej adhortacji, która w przeciągu zwykle kilku miesięcy po synodzie ukazuje się. Wtedy będziemy czytać tę adhortację, medytować, przybliżać ją wiernym.
Księdze Jacku, z innej beczki, czy ksiądz się interesował wyborami kanadyjskimi i był zaskoczony, bo mamy nowego premiera, bardzo młodego. Tutaj Andrzej Kumor piękny artykuł napisał w ostatnim końcu. Ja spróbuję Państwu przytoczyć za chwilę. A jaka księdza opinia? Czy ksiądz trochę obserwuje Kanadę?
No, przyznam się szczerze, że za dużo to nie, dlatego że ja nie mam telewizora. W związku z tym do mnie propaganda poprzez to medium nie dociera w żaden sposób. Jak państwo pewnie się domyślają, ja częściej oglądam strony internetowe polskie niż kanadyjskie, ale kanadyjskie też. I ja się skupiłem osobiście przez ostatni czas tylko na obserwowaniu tego, co widzę. I to żywo przypomina mi tam rok 2007 w Polsce, kiedy, jeżeli się wyłączyło telewizor, no to nie widać było wtedy, akurat tak jak wtedy w Polsce w 2007 roku, żeby konieczna była zmiana jakaś. Wydaje mi się, że patrząc za okno, czy przez szyby samochodu, jak tutaj nam się żyje w Kanadzie, to raczej sytuacja jest w miarę dobra. W ogóle jeśli się patrzy na sytuację w świecie, to ta nasza Kanada tutaj póki co pod rządami Stephena Harpera wydawała się takim najlepszym miejscem na świecie w tej chwili do życia. Tak? No bo Amerykanie mają swoje problemy, Europa przeżywa straszne swoje problemy, jakieś tam wojny w Afryce Północnej. Świat to nie jest ten sam świat, który był jeszcze 5 lat temu, gdzie wydawało się, że to już jest świat końca czasów, że to już tylko spokój, sielanka i zażywać przyjemności. To jest to, co nam pozostało. W tej chwili świat jest pełen konfliktów, kryzysów, na które nikt nie ma tak naprawdę recepty, nie ma rozwiązania. Natomiast Kanada przez te ostatnich kilka lat no, była takim najspokojniejszym miejscem na świecie.
Ona była również spokojna do czasów wyboru pana Trudeau ojca, Justina. Aha. Też była tak, się rozmawia ze starszą generacją Kanadyjczyków, kraj rzeczywiście żywnicą pachnący i mlekiem płynący, także
no. Ostatnie lata był to spokój, Kanada się spokojnie rozwijała, zresztą wystarczy wsiąść w samochód i pojeździć dookoła Kitchener-Waterloo, zobaczyć ile się w tym czasie wybudowało, ile się wyremontowało budynków, ulic, ile nowych powstało pięknych budowli, ile domów dookoła, nowych osiedli, ludzie tu przyjeżdżają, budują się, zarabiają, życie jest w miarę spokojne. Też położenie geopolityczne mamy super. Gdzieś tam na samym końcu świata, od morza do morza. Nic nam tutaj nie zagraża, więc wydawało mi się, że ludzie, jeśli by wyłączyli telewizory, to no nie powinni tak przeć na zmianę. A jednak nasi tutaj rodacy Kanadyjczycy zadecydowali tłumnie inaczej. Stwierdzili, że im źle, że teraz potrzebują nowego rządu. A tak naprawdę o co chodzi panu Trudeau? No, myślę, że to jest jednak ważne, jaki jest jego stosunek do życia, bo to jest jeden z bardzo ważnych wyznaczników, kim jest dany polityk i co on prezentuje. I pamiętamy, że on już dawno powiedział, że ktokolwiek byłby za życiem, to nie ma prawa być członkiem jego partii. No, zobaczymy, co będzie dalej, czy w ogóle będzie miał prawo odzywać się w Kanadzie człowiek, który jest za życiem, czy te śruby będą coraz bardziej podkręcać i wylądujemy wszyscy tak jak Mary Wagner. Nie wiem, zobaczymy. Szczerze mówiąc, mnie ten wynik wyborów lekko przeraża. Jako człowieka, któremu obca była zupełnie ta propaganda w mediach, bo tak jak powiedziałem, telewizora nie mam. Więc we mnie to napięcie nie zostało przez nikogo zbudowane, że tutaj jest źle, że to teraz trzeba zmieniać koniecznie. Natomiast ludzie w to uwierzyli, za tym poszli. Mnie to trochę niepokoi.
No, taki punkt, gdzie młodzież poszła, marihuana, temat, który też ciężko mi zrozumieć, bo już niektóre stany w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, już mają tą legalną marihuanę i on też obiecał i przez to młodzież kupiła. To zresztą w ogóle ten jego wygląd młody, przystojny, jak oni nazywają cool, chyba ci wyborcy młodzi, no partia konserwatywna nie umiała dotrzeć do nich, a a taki młody człowiek dodał. To chyba odbiło się również i w Polsce. Partia Kukiza znowuż stoi wysoko, mimo wszystko, że myśleli wszyscy, że to był tylko taki wypadek przy pracy. A wybory parlamentarne Kukiz 2015 znajdzie się, kto wie, może w koalicji.
No ja bym jednak wzbraniał się przed porównywaniem tutaj
partii Kukiza
z Kukizem.
I liberalnej partii.
Nie zostawiałbym tych dwóch postaci na jednej płaszczyźnie.
Drodzy Państwo, krótki artykuł Andrzeja Kumera. Od dziecka był ładny. Mimo nazwiska Justin, minglujący się od dzieciństwa na samym szczycie światowej piramidy, nie odebrał porządnego wykształcenia. Tata, pochodzący ze starych pieniędzy, mimo że był niezłym politycznym gangsterem, znał klasykę, mówił po łacinie, orientował się jak stary lis w tropach naszej zachodnioeuropejskiej kultury, które świadomie rozwalał. Syn, mimo zapału do boksu i umiejętności instruktorzy w skokach na gumie, jest niestety typowym produktem epoki lat 70. Wychowanych w dzieciokwiatowym środowisku bez stresu i dyscypliny. Syn ma też i ten feler, że od najmłodszych lat był podziwiany i lubi się podobać. Justin Trudeau jest uroczy, kocha ludzi, lubi się pokazywać i ma naturalną populistyczną zdolność oczarowania. Dobrze działa na nastroje. Problem jedynie w tym, co ma w głowie. Bo tam ma raczej pstro, co widać było po kilku wywiadach i wypowiedziach na nieco poważniejsze tematy niż powszechny dostęp do marihuany czy prawa transseksualistów. Zobaczmy, jak sytuacja się rozwinie. Zobaczymy, jak się rozwinie. Moja teoria jest taka, że Justin będzie rządzony z tylnego siedzenia przez stare rodziny, bo w rzeczywistej władzy nie liczy się poziom wrażenia i nastrojów, lecz twarde efekty. Wycofanie kanadyjskich CF-18 z bombardowania ISIS jest najbardziej podejmiemy taką decyzję, po czym samoloty z załogami zostaną wydzierżawione kolegom z południa. To tylko domniemanie, ale tak mniej więcej się to załatwia. Tak się robi w twardej polityce. Na razie premier elekt, oprócz pozytywów w rodzaju zrobienia sweet fossi na stacji metra, jak każdy rasowy milioner jeździ subwayem do roboty. Zasunął kilkoma zapowiedziami jawnie godzącymi w kanadyjskie interesy gospodarcze. Po pierwsze, wycofuje się z budowy rury z Alberty do amerykańskiej rafinerii nad Zatoką Meksykańską, co jest posunięciem po myśle kilku poważnych interesów zagranicznych. Po drugie, zapowiada radykalną walkę ze zmianami klimatu, co oznacza dodatkowe opodatkowanie i tak już ledwie zipiącej gospodarki surowcowej Kanady. Po trzecie, i to najbardziej cieszą się japy z silnych grup krajowych, zapowiada całą gamę inwestycji infrastrukturalnych po to, by nas jeszcze bardziej zapożyczyć w dudki, dać się w te same lepiej rączki, co to zawsze widać na styku państwowo-prywatnym. Na tym styku robi się bowiem prawdziwe wielkie interesy. Będziemy musieli wszyscy zjeść tę żabę, ponieważ naród, który ma zawsze rację, tak właśnie sobie zażartował. Sam z siebie. Patrząc na to, ciekawa refleksja pana Andrzeja. Spróbujemy zadzwonić do pana Andrzeja, jeżeli jest dostępny, porozmawiamy z nim na ten temat za chwilę.
Co tak, że widać, że pan Andrzej też nie jest zbyt zachwycony wynikami zeszłotygodniowych wyborów.
Zobaczymy. Spróbujemy porozmawiać z Andrzejem Kumorem, jeżeli jest dostępny. Drodzy Państwo, jeszcze jedna z ładnych piosenek, zatytułowana z płyty Stanisławy Celińskiej Moje życie, twoje życie.
Życie wstążki dwie, co ze sobą jakoś nie chcą związać się. I na wietrze rozwieszone wietrzą się w przeciwną stronę. A dlaczego, kto to wie? Moje życie, twoje życie, jeden płacz, złe z obeschłych na policzku gorzka sól. Moje ogień, twoje woda, ach, doprawdy słów mi szkoda, lecz nie mija serca ból. dlaczego ciągnie mnie porą bzów, pierwszych bzów, by mnie mogły dłonie twe objąć znów, tulić znów. Śnię, że mnie w ramionach trzymasz i obietnic szepczesz sto, których nigdy nie dotrzymasz, nie dotrzymasz nigdy. Życie jeden płacz, złe z obeschłych na policzku koszka sól. Moje ogień, twoje woda, ach, doprawdy słów mi szkoda, lecz nie mija serca ból.
Celińska. Drodzy Państwo, a teraz jeszcze fragment z Wieczoru Wyborczego w telewizji Trwam, który nawet polecał nam dzisiaj ksiądz Lechów na swojej homilii. Oto wieczór i dwoje wykładowców Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu komentuje ten wieczór i sytuację.
Momentu, kiedy pan Tusk opuścił, właściwie chyba pod wpływem, to była forma ucieczki, tak wielu zresztą to odbiera i komentatorów, i politologów, i znawców sceny politycznej. Zresztą pamiętamy też, zabrał ze sobą koleżankę panią Elżbietę Bieńkowską. Taśmy tutaj odsłoniły też z panem szefem CBA, przecież poziom i myślenia i tak dalej o kraju, o Polakach, o gospodarce. Więc my chyba jako wyborcy, jako obywatele w tej chwili nie mamy żadnych złudzeń co do tego, jaka partia nas opuszcza przepraszam za słowo, ze stolców rządowych odchodzi. Oczywiście w tej chwili będzie budowa czegoś nowego, zupełnie i w Sejmie, i nowy rząd. I my wszyscy musimy, no oczywiście jako obywatele też przyzwyczaić się do nowej narracji. Myślę, że także w mediach szykuje się nam nowa narracja. Mam nadzieję, że opozycja, ta strona po stronie medialnej, która została i która utożsamia się cały czas z Platformą Obywatelską, no w jakiś sposób też przemyśli swoje słowa, które ostatnio, bo przecież to pan Wołek mówił o jakiejś czarnej, brunatnej lawie, która ma nas zalać. Jakieś zupełnie...
Czyli scenariusz się powtarza, bo tak. Nie w poprzednich przecież wyborach parlamentarnych, ale to zdało egzamin.
Zdało, a w tej chwili już jest, nie znaczy nic. Nawet bukmacherzy, warszawska tutaj giełda i bukmacherzy stawiali, że Platforma dostanie mniej niż 20, a PiS ponad 40. No niewiele się pomylili, ale no bardzo blisko, także tutaj atmosfera.
Ja nawiązując do tego, co pani doktor powiedziała, chcę zwrócić uwagę na powiązanie dwóch wątków. Pierwszy wątek to jest ta szeroka grupa, do której zwrócił się prezes Kaczyński, zachęcając do budowania pewnej wspólnoty biało-czerwonej w Sejmie. I myślę, pani doktor, że rozsypująca się Platforma Obywatelska, ale rozsypująca się również przez okoliczność poinformowania opinii publicznej o faktach, które związane są z tymi sławetnymi taśmami prawdy, co do których mamy niebywałe wątpliwości, jeśli chodzi o to, kto jest sprawcą tego nagrania, nie zmienia to postaci rzeczy, że słowa, które tam zostały wypowiedziane, w wielu przypadkach powinny być rozpoznane przez prokuraturę i osądzone przez niezawisły sąd, to jest czas, w którym niektórzy ludzie, prawi ludzie, nie będą chcieli mieć z tą rzeczywistością tej partii nic wspólnego. Wobec powyższego będą szukali pewnej przestrzeni bezpiecznej, ale też przestrzeni, która będzie bliska no ich poczuciu po prostu tego, jak to jest być porządnym.
Także zobaczmy jeszcze raz, jak się rozkładają nam te siły w parlamencie. Jeszcze raz zobaczmy, jak według oczywiście sondaży jest rozłożone. PiS 242, PO 133, Kukiz 44, Nowoczesna 22, PSL 18. Dwie partie, których wcześniej nie było w parlamencie.
Tak, mamy Nowoczesną PL, od niej zacznę, gdyż mam wrażenie, że mimo wszystko część Polaków w dalszym ciągu wybiera w sposób niebywale emocjonalny i w oparciu o pewien blichtr i powiedziałbym takie wystawne pokazywanie się. 3-milionowa pożyczka, którą zaciągnęła Nowoczesna PL i pan Petru na kampanię wyborczą z niewiadomych źródeł i z niewiadomego, powiedziałbym, obstalunku bankowego, jest złym prognostykiem, jeśli chodzi o jakość formacji. Bo przecież pytanie, które zostało w czasie kampanii zadane, skąd są środki, które napędzają tak niebywale dynamiczną kampanię tej formacji, na to pytanie nie udzielono odpowiedzi. Dlaczego? Co miano na celu ukryć? Więc to jest pytanie, które będzie za nami szło w czasie tej kadencji parlamentu. Z drugiej strony Kukiz, który pięknie rozbudował swoją pozycję po wyborach prezydenckich, po pierwszym takim tąpnięciu w momencie, kiedy przegrał inicjatywę referendalną dotyczącą JOW-ów, wydawało się, że zejdzie ze sceny jak niepyszny, ze sceny politycznej. A okazuje się, że trzyma się nieźle w siodle, może być potencjalnym koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości, tym bardziej, że sam wielokrotnie przywoływał tego typu rozwiązania.
Tak, rzeczywiście ja tutaj dla mnie osobiście, zacznę może od tych tak zwanych partii mniejszych, jestem zaskoczona jednak, że nie ma w Sejmie Korwina. Wydaje mi się, że jeszcze jest szansa.
9%, tak, jakbyśmy zobaczyli na...
Tak, właśnie ta 1/10. Ja myślę, że to się jeszcze może zmienić, bo to naprawdę jest bardzo małe. No, setna, dziesiąta, tak.
1/10.
1/10, tak. Więc tutaj ja bym nie przesądzała jeszcze o tym. Natomiast no, Razem, zaskakująco dla mnie, prawie 4%. No to jest...
Oni mogli odebrać Zjednoczonej Lewicy, tak?
Tak jest, odebrali, tak.
Ale to jest efekt świeżości.
Ale te 3% już na finansowanie partia będzie miała i będzie na przetrwanie, tak, na dalszy rozwój oczywiście już ma. Więc należy spodziewać się, że na pewno będzie w jakiś sposób dawać o sobie nam znać ta partia. Natomiast tutaj jeszcze taką uwagę zrobiłabym, zaskoczeniem jednak dla mnie jest to, że nie ma jednak tak zwanego, przepraszam, zlewu, tak? Bo potocznie tak mówiliśmy, Zjednoczonej Lewicy. Więc byłam nastawiona na to, że wejdą do Sejmu i że zaistnieją, a tymczasem to bardzo dużo mówi o wyborcach, o nas, o Polakach, Bardzo to jest ciekawe. Jestem ciekawa, jak będą dane szczegółowe, jak tutaj się rozłożyły głosy, kto jak głosował w poszczególne części Polski, jak również grupy wiekowe i tak dalej. Ten profil wyborcy, jak będzie wyglądał. Tutaj jest to bardzo ciekawe. Czy to, jakie głosy przesądziły o tym, że Lewica nie weszła? Czy starszych, młodszych, wieś, miasto i tak dalej? To jest interesujące, bo to bardzo dużo mówi o naszym społeczeństwie. To znaczy, nie, jesteśmy zmęczeni nawet nie tyle Platformą, ile systemem, który nas tak bardzo uwiera, jeszcze ciągle dawał o sobie znać, tym dawnym. Bo to świadczyło, mówiliśmy o tym, że jest scena zabetonowana, że jest ta nieustanna walka PiS-PO. A jednak odpadła Lewica, która w tych szrankach nie uczestniczyła, nie była na bieżąco tak bardzo, jako raczej ona była stroną, która krytykowała to zabetonowanie i raczej właśnie dawała jako zły wzór. Chciała wprowadzić nowy styl polityki, prawda? Okazuje się, że pan Miller, jak również pan Palikot, to są dwie skrajne takie osoby, które tutaj, no, tak jak mówił jeden z satyryków, że zróbmy jeszcze ten wysiłek tak, żeby to była ich ostatnia niedziela. I ta ostatnia niedziela jest dla pana Millera.
I co ciekawe też, jak głosowano w Stanach Zjednoczonych, nasza Polonia. Dlatego proszę o planszę. PiS 75, PO 10, Kukiz 5,5, Korwin 3,7. Czy to zaskakuje?
No zwykle PiS tak, ma bardzo dobre notowania, z tym, że to nie jest duża frekwencja zawsze w Polonii niestety. Platforma bardzo niski rzeczywiście. Wygląda, no Kukiz, Korwin, no tak, cztery partie, które mają ten próg przekroczony. No Korwin tutaj też zaznacza się, więc no zobaczymy jeszcze, jak ostatecznie te wyniki się ukształtują. W każdym razie, no bardzo wymowny jest jednak, że PiS tutaj tak bardzo zdecydowanie zwyciężył.
Ja tutaj do tego dołączę dwie refleksje. Pierwszą refleksję związaną z pewnym respektem i wdzięcznością, którą adresuję do wszystkich naszych widzów i radiosłuchaczy będących na emigracji, gdyż niestety kłopot polega na tym, że stamtąd widać więcej i lepiej, gdyż emigracja nasza nie jest zaczadzona tą polityczną poprawnością medialną, która w Polsce dominuje. Mają alternatywne źródła informacji, które są niezależne od pewnej obowiązującej polityki informacyjnej, która chociażby w telewizji publicznej w ostatnim czasie była w ogóle nie do strawienia, bo była to propaganda niebywale katorżniczo podawana, zmieniająca rzeczywistość. Nie za bardzo potrafiliśmy z nią się uładzić, bo w rozmowach codziennych z mieszkańcami różnych naszych miejscowości okazywało się, że myślimy inaczej niż to, co pokazuje telewizja. Emigranci mają tę możliwość patrzenia innymi oczyma i słuchania wielu bardziej obiektywnych narracji. W efekcie zatem podejmują decyzje bardziej racjonalne, takie mam wrażenie, i bardziej osadzone na większej prawdziwości przekazu. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, która wydaje mi się tutaj też niebywale ważna, to mam też takie przekonanie, że ten wysoki wskaźnik poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, który w sposób bardzo otwarty mówi: chcemy, byście wrócili. To nie nastąpi zbyt szybko, bo trzeba tutaj uporządkować rzeczywistość, ale to jest wasz dom, to tutaj jest wasza ojczyzna, więc mam wrażenie, że też ten element emocjonalny ma istotne znaczenie. On jest dla mnie również takim, który czytam: tak, tęsknimy za tobą, Polsko, chcemy do ciebie wrócić.
Mam świadomość.
innych tędy przeszło, sporo się przelało łez, lecz wracali tu z orkiestrą, bo zwycięstwo jedno jest. Więc szumiały dla nich wierzby i zakwitał biały bez, kiedy szli do niepodległej, spoza góry szedł. Niepodległa, niepokorna, zawsze była, będzie, jest, uskrzydlona bielą orła, bije rytmem naszych serc. Niepodległa, niepokorna, już nie zniknie nigdy z map, bo jest nasza, bo jest wolna, bo ma imię Polska. Polska. Jeszcze kurz nie opadł z drogi, jeszcze się czerwieni mak, a już wpisał czas w historię, tyle nowych dni i dat, wszystkie znane i wciąż bliskie, bo dotyczą przecież nas i tej nuty Chopina.
Wracamy z księdzem Jackiem do rozmów. Tak tutaj w trakcie w studiu rozmawialiśmy o takich kandydatach, o których ja rzeczywiście nie wiedziałem, tak samo nie wiem wiele o partii nowoczesnej i nie wiem wiele o tej partii, która tam następna, Razem czy jakoś się tam też dostała.
Razem się nie dostała, Nowoczesna się dostała. Razem to jakiś taki nowy ruch młodych socjalistów.
Lewicowych socjalistów?
Tak, bardzo. Takich ludzi, którzy odwołują się do haseł przeciwko tradycji, przeciwko kościołowi, przeciwko wierze. No i jakieś takie głoszą stare lewicowe polądy. Mają dobrego lidera, który bardzo pięknie wypadł w tamtym tygodniu w debacie liderów poszczególnych partii. Tam zebrał dużo pozytywnych opinii jako mówca. Nie pamiętam, jak się nazywa. Ale
no takie,
nie próbowałem nawet. Nazwisko, ale jakieś takie nazwisko kojarzące mi się bardziej z jak to ich określa redaktor Michalkiewicz i inni.
Starszych wierzeń.
Starsi i mądrzejsi, albo wieczni koczownicy, jak to Henryk Pająk mówi. Tam on z tamtych rejonów pochodzi na pewno. Natomiast jeśli chodzi o tą nowoczesną, tak?
Tak, nowoczesną.
No to są takie popłuczyny Unii Wolności. Wiadomo, lider tej partii to prawa ręka profesora Balcerowicza, który przez niego został wciągnięty w te klimaty różne bankowe, finansowe, także ma jakieś swoje powiązania z międzynarodówką bankową i też dobrze mówi, bardzo ma dobry dar słowa. Pan Petru, za to trzeba go pochwalić, no także na pewno będzie jakimś tam kolorytem w Sejmie. Ale
i on zdobył parę mandatów.
Zdobył parę mandatów, będzie w Sejmie, on, jego ludzie prawdopodobnie, także będą te dyskusje na pewno ciekawe. Natomiast ja chciałbym wrócić w ogóle do tego, co to znaczy dla Polski w tej chwili, że wygrał PiS. Znaczy, w ogóle tak naprawdę, co tu się stało? Tak, bo możemy się koncentrować na tym, że o, na przykład będzie na pewno więcej piosenek takich, jak tutaj przed chwilą słyszeliśmy, że będą powstawały filmy, bo na to będą pieniądze przeznaczane, że trochę takiego patriotyzmu na pokaz będzie, tak jak to znamy z poprzedniego okresu, kiedy rządził PiS. Na pewno dostaniemy trochę takich różnych podarunków i bardzo dobrze, bo to potem gdzieś zostanie, to zostanie zapisane na płytach, na innych nośnikach i będziemy sobie mogli kiedyś to odtwarzać, my czy nasze dzieci, się tak wyrażę, wnuki może bardziej, no ale to na pewno będzie wartość tego teraz okresu rządów, ponownych rządów PiSu. Natomiast może wróćmy do tego, o czym mówią poważni obserwatorzy tego, co się dzieje w świecie. Tak, tutaj nie wiem, czy pan Irek zna takie konferencje pana mecenasa Jacka Bartosika. I jest jeszcze bardzo ciekawa konferencja, jeśli państwo wejdą na stronę klubu Ronina. Człowieka, który niedawno napisał doktorat właśnie o Chinach. On bardzo ciekawie opowiada tak naprawdę, czym są Chiny i jakie są Chińczyków aspiracje. I tak naprawdę dwie najważniejsze siły w tej chwili w świecie to są Amerykanie i to są Chińczycy. Nie wszystko, co się w świecie tak naprawdę dokonuje, to trzeba rozpatrywać w kategorii napięcia między tymi dwoma mocarstwami. Chińczycy, z tego co mówią poważni komentatorzy, są w tej chwili gospodarczo już silniejsi od Amerykanów. No jednak Amerykanie trzymają mocno trasy handlowe. Tak? Panują na morzu, panują na Pacyfiku. Także mają te szlaki tranzytowe obstawione, dlatego są mocniejsi od Chińczyków generalnie. Ale Chińczycy się nie dają i szukają innych możliwości transportowania swoich produktów. I tu się rozgrywa w tej chwili najważniejsza walka. To jest to najważniejsze napięcie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej a Chińczykami o szlaki handlowe. Ponieważ Amerykanie panują na morzu, Chińczycy próbują wewnątrz kontynentu stworzyć szlaki handlowe i mówi się o tak zwanej nowej drodze jedwabnej, która właśnie ma prowadzić przez Polskę. I gdzieś w poważnych, zakulisowych rozmowach ten temat na pewno się pojawia. I aktywność służb amerykańskich zauważona od paru lat przez komentatorów życia politycznego, którzy też no, nie mają dostępu do tajnych dokumentów, tylko trochę tak sobie wróżą z fusów, mówi o tym, że właśnie ta aktywność jest związana właśnie z tymi nowymi szlakami handlowymi i Polska leży właśnie na tym szlaku. I stąd po wycofaniu się Stanów Zjednoczonych na początku rządów Baracka Obamy z naszego regionu, niedawno Amerykanie wrócili do gry w Europie Środkowo-Wschodniej. W związku z tym takie ugrupowania partyjne, które reprezentują właśnie ich interesy, zaczęły nagle rosnąć w siłę, no i przede wszystkim tam w tych różnych sondażach, czy jak to tam się nazywa, i innych tam takich niby tam ośrodkach badania opinii publicznej. Ktokolwiek, jeśli kiedykolwiek miał z tym do czynienia, to wie, jak to się odbywa, jak te ankiety są wypełniane. No i teraz ewidentnie w Polsce wygrała siła, która nie przeciwstawi się na pewno Amerykanom. W związku z tym w dniu dzisiejszym Amerykanie obstawili, tak myślę, że większość tych komentatorów, których przez ostatnie tygodnie słuchałem i czytałem, myślę, że zgodziliby się z tą tezą, bo w tym kierunku nie zmierzali, że dzisiaj Amerykanie obstawili właśnie tę drogę handlową, która wiedzie przez Polskę, i tutaj już Chińczycy im nie podskoczą. Natomiast my się możemy tam podniecać, czy to tyle procent na tego, czy na tamtego, czy to będzie PiS rządził samodzielnie, czy z Kukizem, czy z kimś tam jeszcze innym, i czy to pani Szydło, czy to pani Kopacz, czy jakaś tam inna jeszcze pani, czy tam ktokolwiek. No możemy się tym podniecać, możemy się tym fascynować i zażarcie dyskutować, czy to jest cholera, czy to jest inna angina, czy cokolwiek. Natomiast na pewno Amerykanie dzisiaj, ci, którzy się zajmują poważną polityką, odhaczyli sobie ważną rzecz na mapie świata.
No ale Putin jeszcze, Rosja zapomniała.
To oni tam... To jeśli się nawiąże jeszcze raz, jeśli się słucha do tych komentatorów, którzy mówią o tym, co się dzieje tak naprawdę w świecie. Rosjanie to jest takie państwo gdzieś tam na północy, odcięte od świata, które tak naprawdę zawsze, oni walczą o przetrwanie, tak? Bo inaczej tam Rosji im tam ściśnie i zablokuje dopływy i oni nie mają możliwości tak naprawdę się poruszania po świecie. Więc to co prawda jest duże państwo, ale bez dostępu do ciepłych mórz, i oni tak naprawdę w tej grze, w handlu światowym odgrywają naprawdę drugą czy trzeciorzędną rolę. No i oni na pewno starają być się potężni i starają się te szlaki handlowe dla siebie przecierać tak jak mogą, ale oni jako gracz tak naprawdę w polityce światowej to wiele do powiedzenia nie mają w porównaniu z tymi mocarstwami jak Stany Zjednoczone i Chiny.
Ale gra jest grą i spotkania na wysokim szczycie między Chinami i Rosją też się odbywają.
Im zależy na tym, żeby Chiny im dały żyć.
No być może nie. Drodzy Państwo, jeszcze jeden fragment spróbujemy zaprezentować z Wieczoru Wyborczego.
Na koniec na pewno jedna z największych niespodzianek wiosny. Też dziś, też pewnie niespodzianka, chociaż może się niektórzy spodziewali więcej tych procent głosu dla partii, oczywiście Kukiz 15. Mamy jeszcze właśnie wypowiedź Pawła Kukiza.
Początek batalii o nową konstytucję, już taki bardzo skonkretyzowanej. Idziemy po nową konstytucję. Możliwość w tej chwili, mamy możliwość tworzenia, mamy czas na stworzenie struktur, mamy czas na zorganizowanie się już takie bardzo solidne. Proszę zauważyć, że ten ruch miał raptem na ukształtowanie się 2 czy 3 miesiące. No jak ja słyszę te pytania, to jakiś wynik tutaj, jaki wynik tutaj, to pytania, wie pan, nie wiem, czy wynikają ze złośliwości, czy wynikają po prostu z jakiegoś ignorancji, elementarnej ignorancji, naszej ignorancji. 2 miesiące, proszę pana, bez pieniędzy, bez struktur, przy totalnym hejcie systemu, ze strony systemu, tak z lewej, jak i z prawej strony. My jesteśmy tutaj jak wirus, rozumie pan, ale wirus dobra, wirus, który idzie po to, by tacy ludzie jak pan w pańskim wieku, czy w wieku moich dzieci, mogli swoje niewątpliwe talenta realizować w Polsce. Ale do tego są potrzebne zmiany ustrojowe, ponieważ dzisiejszy ustrój służy partiom politycznym. I tak naprawdę mamy od 26 lat do czynienia między wyborem między dżumą a cholerą. Ja naprawdę bardzo bym chciał, aby Prawo i Sprawiedliwość mogło sprawować władzę samodzielną, bo to byłby precedens od 89 roku. I wówczas będziemy jako siła, trzecia siła, będziemy mogli cały czas wymagać od Prawa i Sprawiedliwości składania raportu z realizacji, z procesu realizacji obietnic wyborczych. Przypomnę również obietnicę 3 milionów mieszkań, bo rzeczywiście jest to poważny problem. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość, które będzie posiadało władzę, będzie jak gdyby, będzie mieli do czynienia z jedną władcą, mają prezydenta, że też te 3 miliony mieszkań nam wybuduje i doda każdemu dziecku po 500 zł na dobry początek.
W takim razie pozwolę sobie zapytać, mówi pan, że trwałej koalicji z Prawem i Sprawiedliwością nie będzie. Czy jest możliwe porozumienie z Prawem i Sprawiedliwością, jeżeli chodzi właśnie o te zmiany konstytucyjne, które będzie chciał pan forsować?
Proszę pana, jeżeli zmiana konstytucji będzie szła w kierunku upodmiotowienia obywatela, jak najbardziej. Jeżeli jednak zmiana konstytucji miałaby iść w kierunku jeszcze większej presji na obywatela, jeszcze większej kontroli nad obywatelem, to nie. To z całą pewnością nie. Czyli jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie optowało za zmianą ordynacji wyborczej na większościową, natychmiast, z przyjemnością uściskam wszystkich członków tej partii. Niech pan zauważy tak na marginesie, gdybyśmy mieli jednomandatowe okręgi wyborcze, Prawo i Sprawiedliwość natychmiast przejąłby w tej chwili władzę. Mieliby w tej chwili władzę. Absolutnie znaczną większość na dzień dobry można byłoby formułować rząd. W tej chwili jeszcze to wszystko nie jest pewne. Zobaczymy we wtorek, jakie są dokładnie te wyniki. Czy może im brakować 2-3 posłów i tak dalej, i tak dalej. No i tyle. Przepraszam za ten taki lekki chaos, ale ja naprawdę jestem już po tych 9 miesiącach. Schodzi ze mnie wszystko. Tam słyszę żonę, słyszę dzieci i chciałem iść do nich. Dobrze?
Z panem Pawłem Kukizem rozmawiał nasz redaktor Szymon Kozupa. Bardzo dziękujemy za ten wywiad i też na ciepło komentarz.
Rzeczywiście niespodzianka, od dłuższego czasu nam towarzysząca, w związku z czym można byłoby przyjąć taki punkt widzenia, że było do przewidzenia, że partia Kukiza może osiągnąć niezły wynik. Też i sondaże nieźle wskazywały ten prognostyk, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że dla nas jest to pewien kłopot, dla nas widzów i obywateli, gdyż nie za bardzo wiemy faktycznie, kto w tej partii jest, jakimi sprawami chce się zająć, jaki ma program prócz tych jednomandatowych okręgów wyborczych. W efekcie zatem jest to nie mało czytelna struktura, tak chciałbym to wyrazić. I to jest kłopot, bo oni muszą się teraz opowiedzieć. Kukiz sam mówi, że chciałby być recenzentem rządu Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście łatwo być recenzentem, gorzej wziąć odpowiedzialność. Natomiast też się zastanawiam, czy taka formacja, która w tej chwili jest mało czytelna w sensie diagnostycznym, kto to jest, czy będzie dobrym partnerem koalicyjnym. Oczywiście w sensie liczby mandatów jest atrakcyjna. Natomiast w sensie programowym to tutaj mamy kłopot definicyjny, tak? Które płaszczyzny współpracy będą dla nas spójne.
Dlaczego prezentuję ten fragment? Dlatego, że obawiam się przy przejęciu władzy przez PiS ponownej powtórki z historii. No ja nigdy nie mogę zapomnieć partii rodzin z czasów Ligi Polskiej Rodzin. To była taka partia dla mnie, która miała duże nadzieje i w tych rozgrywkach politycznych przepadła całkowicie. W rozgrywkach z nieżyjącym już premierem, wicepremierem Andrzejem Leperem. I to wszystko tak się obróciło, dlatego PO tak szybko przejęła władzę po 2 latach, nie w pełni. Bardzo się tego boję i żeby znowuż, wolałbym, żeby PiS miał tą wielomandatowość, żeby nie musiał wchodzić w koalicję, bo koalicja...
Żeby miał większość, tak? Niech się pan nie boi, pani Irku. Będzie dobrze. Natomiast troszeczkę zaskoczony byłem komentarzem tutaj
pana doktora Kurzepy, to jest...
Pan doktor Kurzepa?
Tak,
że nie zna Kukisa i że nie zna jego poglądów i że nie zna jego determinacji do tego, żeby w Polsce rozwalić układ. Bo przecież o to chodzi. Natomiast to, że tego nie da się tak wytłumaczyć w 2-3 zdaniach, dlatego partia Kukiz 15, tak?
Tak.
Się ona nazywa. Jakoś się do tego w ostatnich tygodniach nie przykładała, żeby to wyjaśnić, ale jeśli się posłucha Kukiza sprzed roku, sprzed 1,5 roku, to on wtedy wyraźnie w różnych też programach, spotkaniach tłumaczył. Jest takie piękne nagranie, warto do niego wrócić, chyba że ktoś nie da rady patrzeć na gębę Kuby jak on się tam nazywa, czy Kupy, czy jak to tam mówił na niego Jan Pietrzak. Ale jest program właśnie, kiedy Kukiz tam przyszedł i zakasował tego cwaniaczka kompletnie i siadł i mu wytłumaczył, o co jemu tak naprawdę chodzi. Myślę, że do tego warto by było wrócić, posłuchać tamtego wywodu Kukiza, bo od tamtej pory nic się nie zmieniło w jego poglądach. Chodzi po prostu o to, żeby w Polsce pogonić złodziei. O to chodzi. I taki ma plan Kukiz. I myślę, że będzie do tego o wiele bardziej zdeterminowany niż Prawo i Sprawiedliwość. I o to mu chodzi, gdy on mówi, że będzie patrzył na ręce partii Jarosława Kaczyńskiego, czy oni rzeczywiście spełniają obietnice, czyli że będą gonić złodziejstwo.
Pożyjemy, zobaczymy.
Zobaczymy.
Jadą husarze od pracy z połamanymi skrzydłami, które jak garb ogromny skrywają pod płaszczami. A te skrzydła połamane, deszczem ogniem wysmagane, a te skrzydła jeszcze grają, jeszcze polskie pieśni znają. Te skrzydła jak sztandary niepodległej starej wiary jeszcze mają blask, jeszcze mają blask. A te skrzydła okrwawione, w tylu bitwach poranione, choć zmalały, jeszcze siły nie straciły, jeszcze są jak dawniej były, jeszcze skrzydła dawnej chwały mogą unieść nas. Teczki w spoconych rękach trzymają tak kurczowo, jakby w nich były zwinięte sławne chorągwie bojowe. Kołyszą się w PKS-ach, tramwajach, brudnych wagonach. Opada senna husaria, jak zakurzona zasłona. A te skrzydła połamane, deszczem ogniem wysmagane. skrzydła jak sztandary niepodległej starej wiary. Jeszcze mają blask, jeszcze mają blask, a te skrzydła
Majewska. Drodzy Państwo, zbliża się do końca naszej audycji. Księże Jacku, no, zakończenie, refleksje. Bo...
Szampana jednak byśmy otworzyli, co?
Gdybyśmy mieli na pewno.
Gdybyśmy mieli, chociaż nie wiem, czy by nam wypadało, bo Robert Lewandowski został ostatnio przesłuchany, znaczy nie, jeszcze nie przesłuchany, ale sprawa została zgłoszona na komisariat w Warszawie, na Pradze, gdyż pił alkohol w miejscu publicznym. I na to są dowody, są zdjęcia, jak po wywalczeniu awansu na Mistrzostwa Europy ktoś Robertowi jako kapitanowi drużyny podał wielką butlę z szampanem i on rzeczywiście na środku stoi i pije. A w Polsce jest zakaz spożywania alkoholu
w miejscach, tak samo jak w Kanadzie.
W miejscach publicznych, więc chyba byśmy tutaj tego szampana nie wypili, ale chyba mamy jakieś takie lekkie, musujące winko. Także dzisiaj przed snem we własnym pokoju, po starym kanadyjskim stylu, takiego małego szampana jednak wypijemy, bo chyba to jest dobre dla Polski, dla nas wszystkich, to co się dzisiaj wydarzyło.
Na pewno i duża zmiana. Najważniejsze to, jak Janek tutaj zaznaczył na początku,
tak,
nie ma SLD.
Od wojny nie będzie komunistów wreszcie.
Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo, to wszystko na zakończenie. Zaszum nam Polsko. Żegnają Państwa
ksiądz Jacek
i Ireneusz Miczarczyk.